Dobry wieczór. Dziś tematem programu będzie ekologia i zdrowy styl życia. To będzie właściwie taki zbiór wielu ciekawostek, podczas których będziemy próbowali zmotywować siebie do tego, aby dbać o jakość własnego życia, ale też o jakość środowiska, w którym przebywamy. W naszym studiu goście Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny i trener personalny, który sprawdzi, czy na naszych talerzach znajduje się zdrowa żywność. Witamy, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami także Marcin Kurek z Nadleśnictwa Turawa, z którym porozmawiamy o tym, jak każdy z nas może dbać o las, ale także jak edukować ekologicznie, o czym opowiadać, na co warto zwracać uwagę, będąc w lesie, i jak czerpać stamtąd dobrą energię. A już za chwilę do naszego studia radiowego przyjdzie także Justyna Wejtch, która dba na co dzień o ekologię. W swoim domu na przykład nie używa detergentów podczas sprzątania i ma też wiele innych bardzo ciekawych pomysłów na to, jak żyć ekologicznie. Chciałam zacząć od takiego pytania dotyczącego XXI wieku. Czy to jest czas, w którym naprawdę da się żyć w zgodzie z naturą?
Oczywiście, że da się żyć. Staram się przynajmniej. Jako dietetyk kliniczny zajmuję się osobami, które są bardzo poważnie chore i często skłaniam te osoby do tego, żeby powróciły jednak do ekologii, do natury, do produktów naturalnych, takich nie ze sklepu, lecz bardziej z targu, żeby zadbać o to, skąd pochodzi mięso, żeby to było mięso na przykład, które się pasło na łące, żeby zamienić chemię taką, którą używamy na co dzień w domu, jakieś tam płyny do mycia naczyń, proszki na również ekologiczne środki, dlatego że ta chemia również przenika do naszego organizmu, nam szkodzi. Można powiedzieć, że szkodzi nam wszystko, i otoczenie, i powietrze, i pojemniki, z których korzystamy, i kremy, którymi się smarujemy. Także ja zachęcam również do korzystania z naturalnych kosmetyków. Że jesteśmy w stanie, tylko myślę, że często z wygody po prostu idziemy do sklepu, kupujemy, bądź też nie mamy tej świadomości, że możemy zadbać o to, znaleźć takie produkty jeszcze na naszym rynku ekologiczne.
No właśnie, tak jak obiecywałam, Justyna Wejtch, która już dołączyła do programu Nasze Sprawy. Witamy, dobry wieczór.
Dobry wieczór, dzień dobry, witam serdecznie.
Justyna, ty masz wiele pomysłów, wydawałoby się wręcz szalonych, na to, jak można żyć ekologicznie, no bo na przykład pewnie nie jedna pani domu, czy ktoś, kto zajmuje się domem, złapie się za głowę, kiedy usłyszy, że można sprzątać bez detergentów.
No, złapię się za głowę, to tak śmiesznie brzmi, bo ja już się tak przyzwyczaiłam, że właściwie nie robi to na mnie żadnego wrażenia, ale no można, no wystarczy soda, ocet, kwasek cytrynowy i jedziemy.
No właśnie, ale rodzi się pytanie, czy to na pewno wystarczy?
Wystarczy. Na pewno wystarczy. Do odkamieniania właśnie jest kwasek cytrynowy, natomiast wszelkie całe sprzątanie, które potrzebujemy tak na co dzień, czyszczenie sprzętów łazienkowych, kuchennych, tutaj soda naprawdę świetnie się spisuje. Natomiast ocet właśnie do mycia podłóg i ewentualnie czasami do udrożniania rur.
Jakie to ma znaczenie? Czy to wpływa na nasze zdrowie, że nie korzystamy z tych wszystkich detergentów?
No to ma ogromne znaczenie, dlatego że wiele detergentów, kosmetyków, tego co na siebie nakładamy, zawiera bardzo toksyczne substancje, które mają wpływ na naszą gospodarkę hormonalną. Jest coraz więcej osób, które mają choroby autoimmunologiczne, gdzie nasz system odpornościowy zwraca się przeciwko nam, czyli zaczyna atakować nasze własne tkanki. Bardzo wiele kobiet obecnie ma problemy na przykład z brzydką cerą, z trądzikiem, z zaburzeniami menstruacji. Mężczyźni bardzo często również cierpią na różnego rodzaju zaburzenia. Wiemy też o tym, że wiele par na przykład ma problem z zajściem w ciążę. To wszystko oczywiście pochodzi i z jedzenia, ale również z naszego otoczenia. Także kosmetyki, to co my na co dzień używamy, proszę sobie uświadomić, ile my używamy różnego rodzaju środków. Jak popatrzymy na przykład na kosmetyczkę kobiety albo półkę w łazience, to się naprawdę za głowę wtedy można złapać, bo mamy szampon na taki dzień, szampon na taki dzień, co najmniej dwie odżywki i jeszcze jakąś jedną na końcówki, krem na powieki, krem pod powieki, krem na szyję, krem na usta, krem na zmarszczki i to wszystko w tej łazience stoi też dość długi okres czasu, więc musi być zakonserwowane, żeby nam się nie zepsuło. Oczywiście te konserwanty przenikają do naszego organizmu. Jeżeli do tego weźmiemy jeszcze detergenty, których resztki zostają na odzieży, no to cały czas jakby wchodzi do naszego organizmu. Weźmy jeszcze pod uwagę, że również żywnością spożywamy chemię, no i oddychamy powietrzem, które również jest zanieczyszczone, więc jeżeli możemy chociaż trochę trochę tej chemii z naszego otoczenia usunąć, no to naprawdę wiele osób odczuwa ogromną poprawę i zdecydowanie polepszenie zdrowia.
No właśnie, czyli zaczęliśmy od takich środków czystości, ale też od kosmetyków. Justyna, czy ty podobnie starasz się ograniczać kosmetyki? To pani Iwona zaleca minimalizm.
Tak, no jak najbardziej. Właściwie... Nie wiem, wydaje mi się, że każdy kosmetyk można w ogóle pozyskać sobie naturalnie, czyli nawet nie kupować ekologiczne kosmetyki, ale naprawdę stosować to, co mamy w lodówce, to, co mamy na półkach. Ostatnio na przykład wyczytałam, jeszcze nie próbowałam, bo na przykład mało stosuję balsamów do ciała. Zaczęłam zastępować to różnymi olejami, olejkami, czy to kokosowym, czy to jakimś innym, czy to lnianym, jakieś tam jeszcze próbowałam, ale ostatnio wyczytałam, że najlepiej w ogóle na skórę robi smalec. Jeszcze naprawdę? Nie spróbowałam, ale naprawdę, ponoć na suchą skórę. Są osoby, które olejek kokosowy wysusza i wtedy właśnie pomaga smalec, ponieważ on ma najbardziej zbliżone właściwości do naszej skóry i jest świetny. Co pani na to?
To mi się bardzo podoba, dlatego że smalec to jest podstawowy składnik w diecie, którą ja propaguję. No oczywiście nie chodzi o to, żeby to była dieta tłuszczowa, natomiast ja propaguję takie diety, które powracają jednak do tego, co kiedyś jedli nasi dziadkowie, babcie, a wtedy nie znano takich olejów roślinnych, jakie mamy teraz, wysoce przetworzonych, wysoce toksycznych dla naszego organizmu. I ja zalecam właśnie powrót do smalcu, takiego wytapianego na niskim ogniu. Chodzi o to, żeby nie uległy oksydacji lipidy, które tam są zawarte. Oczywiście do ciała też, no to jest sposób naszych babć. Przecież smalec gęsi służył do nacierania dzieci, zarówno w jakichś tam chorobach górnych dróg oddechowych, jak i wzmacniania organizmu. Jeden z naturalniejszych. On ma idealną konfigurację kwasów tłuszczowych dopasowaną do naszego organizmu. My jesteśmy też w dużej mierze złożeni z kwasów tłuszczowych nasyconych, w drugiej kolejności jednonienasyconych, no i właśnie tych również kwasów wielonienasyconych, o których tak dużo się mówi, ale my ich mamy mało w organizmie. A taki smalec, on nie składa się tylko z nasyconych, on ma nasycone, a około bodajże 60 czy 50% tłuszczów, które tam się znajdują, są identyczne jak w oliwie z oliwek. A tak dużo mówimy o tym, że oliwa z oliwek ma działanie protektyczne na nasze serce, kardiologicznie tak ochrania nas. Zapominamy, że olej, że smalec również to będzie zawierał. Więc tu jestem w stanie się zgodzić, że smalec może korzystnie działać. Co może niektórym przeszkadzać, to pewnie zapach, czy te uczucie takiego, no takie tłuste uczucie na skórze, tak? I pobrudzenie ewentualnie odzieży. No, ja też używam naturalnych kosmetyków. W mojej łazience znajduje się jeden krem do wszystkiego i on jest przygotowany na bazie łoju, który przygotowuje mi koleżanka, która ma swoje mini gospodarstwo. Ona ma tam ekologiczne zwierzęta i z tego łoju przygotowane są kremy, do tego jakieś ekstrakty, jeszcze takie ziołowe. Także w taki sposób i nie zauważyłam, abym pogorszyła mi się cera, wręcz można powiedzieć, że nawet się polepszyło, od kiedy używam zdecydowanie mniej chemii.
No właśnie, ale też pewnie ważny jest dobór takich kosmetyków do rodzaju skóry, który mamy.
Dla mnie nie ma to żadnego znaczenia. Po prostu jak mam potrzebę, to nakładam. Jak nie mam potrzeby, to nie nakładam dosłownie niczego na moją skórę. Ale to też jest kwestia tego, w jaki sposób my traktujemy tę skórę na co dzień. Bo jeżeli ktoś kąpie się 3 razy dziennie i później jeszcze tą twarz ileś razy dziennie zmywa spirytusem, no to cały czas sobie zmywa z tej skóry sebum, w związku z tym będzie musiał się natłuszczać.
Teraz pytanie do naszego gościa z nadleśnictwa Turawa. Czy to, że na przykład unikamy takiej chemii w domu, jakoś korzystnie wpływa na lasy?
Dobry wieczór. Oczywiście ma to korzystny wpływ, dlatego że w jakimś stopniu zawsze te środki chemiczne przedostają się do wód gruntowych. No a te wody gruntowe jak najbardziej wpływają na kondycję lasu, czy generalnie środowiska naturalnego. W związku z tym, że ta woda w lesie jest no, takim składnikiem bardzo istotnym, drzewostan, zresztą cała roślinność oraz zwierzęta, czyli cały ten świat ożywiony, opiera się na tej wodzie jako podstawowym składniku życia. W związku z tym, jeżeli tej chemii w tym środowisku jest jak najmniej, czyli my jako ludzie nie dostarczamy tego składnika, tej chemii, w tym przypadku mówimy o detergentach, do środowiska naturalnego, to jak najbardziej korzystnie wpływa to na to środowisko naturalne, na las czy na inne rośliny i zwierzęta.
A jak to jest z sodą? Bo słyszałam dwie skrajne opinie. Taką, że się rozkłada całkowicie i taką, że to jest w ogóle chemia. I że
więc
w ogóle...
mi też to pytanie przyszło do głowy, natomiast szczerze mówiąc nie wiem, w jakim stopniu ona zachowuje się w środowisku, czy się rozkłada właśnie, ale to jest dobre pytanie, bo czasami wydaje nam się, że używamy jakiegoś środka, który nie szkodzi, natomiast ono zawsze ma jakiś wpływ na czy to chemizm gleby, czy to generalnie środowisko naturalne, tak?
No właśnie.
Ale myślę, że nawet jeżeli jest jakieś tutaj ryzyko, to zdecydowanie soda jest czymś bardziej naturalnym. Natomiast wyobraźmy sobie, że wiele detergentów zawiera takie dodatki, które przez kilkanaście lat nie ulegają biodegradacji. I one krążą w naszym środowisku stale, tak? To znaczy, że jeżeli my dzisiaj to użyliśmy i to poszło z wodą do ubikacji czy do zlewu, to to gdzieś spłynęło rzeką. W tej rzece na przykład ryba jest zakażona. Obecnie ryby, czy to są ryby słodkowodne, czy morskie, one są tak skażone, że kobietom ciężarnym absolutnie zakazuje się spożywania ryb ze względu na zawartość dioksyn. Nie tylko metali ciężkich, ale również dioksyn. Więc tą rybę później jakieś inne zwierzę zje, a tkanka tłuszczowa jest akumulatorem takich toksyn. No i później to zwierzę po pewnym czasie wydali tą toksynę do gruntu. Później na tych toksynach rosną na przykład zboża i cały czas mamy obieg tego. Także to nie chodzi tylko o wodę, lecz to chodzi o to, że to po prostu później przenika do zwierząt, a zwierzęta w kolejnych później ogniwach łańcucha jakby przekazują sobie to, no i w którymś momencie również my to zjadamy.
No właśnie, to jest dowód na to, że wszystko jest ze sobą powiązane i kiedy rozmawiamy o ekologii, jakimś jednym jej aspekcie, to właściwie dotykamy całego ekosystemu, którego też jesteśmy częścią. W czasie piosenki wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. Ja chciałabym, żeby ona teraz się przeniosła na antenę. To była dyskusja na temat tego, czy dziczyzna jest zdrowa.
No to ja tutaj nie będę wchodził w kompetencje pani Iwony, natomiast mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że jest zdrowa i zawsze była i będzie pewnie polecana jako to mięso najzdrowsze, dlatego że w najmniejszym stopniu jest ono skażone przez te środki chemiczne. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że w obecnej dobie rolnictwa no, skażenie środowiska różnego rodzaju środkami ochrony roślin no, jest dosyć duże. Areały upraw rolnych są bardzo duże, a zwierzyna leśna w tej chwili no, generalnie chce jeść. W związku z tym potrafi bardzo długi okres wegetacyjny przebywać właściwie wyłącznie w uprawach rolnych, więc odżywia się nie w lesie tam, gdzie te składniki są jak najzdrowsze, ale często odżywia się tym, co człowiek powiedzmy posiał, a między innymi również przyswaja te środki, które w tych uprawach są stosowane przeciwko, powiedzmy, chwastom. W związku z tym mogę powiedzieć, że jest zdrowa z zasady, natomiast trzeba sobie uświadomić, że zwierzyna dzika nie żyje wyłącznie w lesie, a w dużej mierze odżywia się w miejscach, gdzie człowiek już jakby tą swoją rękę dołożył i tą chemię stosuje.
No właśnie, czyni szkodę rolnikom, potem myśliwi muszą płacić odszkodowania i okazuje się, że wcale tak zdrowo się ten dzik nie odżywia.
Tak, ja bardzo często polecam swoim pacjentom, żeby spożywali mięso dzikie, przy czym właśnie tutaj, tak jak pan Marcin powiedział, uczulam jednak na rodzaje mięsa dzikiego, tak, bo my często słyszymy dziczyzna i pod tym niektórzy rozumieją tylko dzika, inni wszelkie zwierzęta, które żyją w lesie, natomiast musimy sobie zdawać sprawę właśnie z tego, że dzik podchodzi, jak i wiele innych zwierząt pod gospodarstwo. I teraz wyobraźmy sobie, że rolnik pryska pole na przykład Roundupem, środkiem, który ma zwalczyć chwasty. On jest wysoce toksyczny dla nas, rakotwórczy i gdzie jeszcze jesteśmy w stanie zachować jakąś karencję, na przykład wtedy, kiedy są zbiory, czy no nie zbliżamy się do tych pól, to zwierzę przecież nie wie o tym, że tam właśnie były opryski, tak? W związku z tym zjada tą kukurydzę na przykład z resztkami tego Roundupu, czy jakieś inne uprawy. W związku z tym będzie akumulowało swojej tkance tłuszczowej niestety toksyczne substancje. Dlatego według mnie, i być może tutaj pan Marcin to również to potwierdzi, obecnie najlepszym mięsem dla nas jest po prostu sarna, dlatego, że ona raczej nie podchodzi aż tak bardzo pod gospodarstwo. No i tak jak tu pan Marcin wspomniał, że jest bardziej wrażliwa.
Tak, więc myślę, że to jest najistotniejsze, dlatego, że No sarna oczywiście również korzysta z tej darmowej stołówki, którą człowiek jej tam poddaje, natomiast sarna rzeczywiście, jeżeli chodzi o odporność na wszelkiego rodzaju chemię, jest chyba z tych naszych zwierząt leśnych najbardziej wrażliwa, w związku z tym, że jej układ pokarmowy no, jest najbardziej delikatny spośród tych wszystkich, które znamy, czyli jeleń, dzik czy sarna. W związku z tym, no, być może, że faktycznie, a właściwie na pewno, jeżeli mielibyśmy dokonać takiego wyboru, to na pewno sarnina będzie najzdrowszym mięsem. No niestety, trzeba sobie też zdać sprawę, że jest to mięso o największej wartości, jeżeli chodzi o kupno. Dzik, no uchodzi za to mięso najbardziej pospolite, w związku z tym ta cena też jest o wiele niższa.
No ale tutaj warto, bo ja już mam doświadczenie w tej kwestii, tak? Jeżeli kupujemy dziczyznę i pójdziemy do sklepu mięsnego, to na pewno ta dziczyzna, czy ta sarnina będzie dużo droższa. Ja bym polecała korzystanie jednak ze skupów mięsa dzikiego. W Opolu też jest taki skup Tytus, gdzie możemy sobie kupić mięso, które było świeżo szczelone, czy jest zamrożone i tamto mięso jest dużo tańsze. Z tego, co pamiętam, to ja za kilogram łopatki płaciłam około 20 zł, czy tam 25 zł. No to czasami możemy sobie to przeliczyć na mięso, które kupujemy w sklepie. Oczywiście promocją to nie dorówna, natomiast no zobaczmy, ile kosztuje jakiś kawałek schabu, tak? No gdzieś jest, tam się zbliżamy, ale musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli kupimy takie mięso w sklepie i my płacimy tam za kilogram tyle, to my faktycznie nie płacimy za kilogram, tylko płacimy za pół kilograma mięsa i pół kilograma chemii, bo to mięso zostało najpierw w jakiś specjalny sposób wyhodowane, a później jeszcze zostało w specjalny sposób oszczyknięte po to, żeby zwiększyło swoją masę. I to nie są żadne tajemnice, że to mięso jest ostrzykiwane po to, żeby zwiększyć masę. Wystarczy położyć takiego kotleta na patelni i zobaczyć, ile wody nam wypłynęło. Natomiast w momencie, kiedy przygotowuję to swoją sarnę, dzisiaj akurat robiłam gulasz z sarny, to tego mięsa jest tyle samo, ile było. Ono nie zmienia swojej objętości, więc można powiedzieć, że faktycznie za kilogram mięsa ja za tą sarnę zapłacę tyle samo, co za ten schab nawet w promocji, tak? Bo przecież tam zapłaciłam za te pół kilograma faktycznie mięsa, bo resztę to mi się po prostu ulotniło na patelni i w powietrze.
No tak, ale my tutaj rozmawiamy o ekologii. Nie ma co prawda z nami myśliwego, ale jest leśnik. Wiele osób...
Myśliwy.
I myśliwy także. Tym lepiej. Bo wiele osób pewnie zastanawia się, jak połączyć tą ekologię, ochronę środowiska z tym, no, że się strzela do zwierząt, zabija się zwierzęta w lesie. Czy to się godzi z takim ekologicznym stylem życia?
No to jest dosyć trudny temat i często budzi kontrowersje, dlatego postaram się dość oględnie sprawę przedstawić. No więc dla mnie to, co jest naturalne, to jest to, co można zaobserwować w przyrodzie. Zjawisko drapieżnictwa w przyrodzie funkcjonuje, jest to zjawisko naturalne, no, jest to oczywiste. Ponadto jest przyrodzie potrzebne, dlatego że regulacja populacji wewnątrz takiej, powiedzmy, naturalnego środowiska również odbywa się na zasadzie drapieżnictwa. No w naszych warunkach to ta populacja jest o tyle zaburzona, że właściwie wielkie drapieżniki na większej części kraju nie występują. W związku z tą rolę w jakim stopniu przejął człowiek. No i człowiek jest odpowiedzialny za to, żeby w jakiś sposób tej regulacji dokonywać. Oczywiście te kontrowersje najczęściej powstają w związku z taką jakby wrażliwością ludzi na śmierć, na zabijanie. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że to zjawisko w przyrodzie funkcjonuje, istnieje, jest naturalne właśnie. W związku z tym odpowiadając na pytanie, czy można pogodzić myślistwo z naturą, no to dla mnie właśnie myślistwo jest naturalne, dlatego że wpisuje się w to zjawisko drapieżnictwa, które w przyrodzie funkcjonuje.
Dziś w sklepach jest mnóstwo przetworzonej żywności. Pytanie, czy żeby przetrwać jako gatunek, czy żeby żyć zdrowo, walczyć o swoje zdrowie, uniknąć tych wszystkich strasznych chorób, o których czytamy w gazetach, jesteśmy skazani na to, żeby poszukiwać takiej żywności jak najmniej modyfikowanej genetycznie, bez dodatków konserwantów?
To jest dość trudne pytanie, dlatego że wiele osób żyje nie w świadomości. My mamy często takie poczucie, że jeżeli coś jest reklamowane, to jest dla nas zdrowe. Jeżeli coś się znajduje na półce w markecie, to jest dla nas zdrowe. Jeżeli coś jest na poziomie naszych oczu, to właśnie to powinniśmy wybrać. Natomiast to nie do końca tak jest. Wiadomo, że często te same koncerny, które produkują żywność, jednocześnie produkują leki na chorobę, którą na przykład ta żywność wywołuje, więc można powiedzieć w jakimś tam globalnym spisku. I dopiero zaczyna pojawiać się poszukiwanie w momencie, kiedy dopada nas jakaś poważna choroba. Na pewno wiele osób, które słucha w tym momencie audycję, może u siebie znaleźć taką chorobę. Czy to jest na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, czy to są w ogóle jakieś bóle stawów. Hashimoto, bardzo popularna choroba, gdzie tarczyca jest atakowana przez nasz system immunologiczny i niszczona. To są bardzo często atopowe zapalenia skóry u dzieci. Kiedyś nie występowały z taką częstotliwością jak teraz. Nowotwory bardzo często. Bardzo często pojawia się też insulinooporność. To jest kwestia tego, co jest w żywności, jak ta żywność jest skonstruowana. Popatrzmy na skład, czytajmy skład. Bardzo często w składzie jest cukier, syrop fruktozowo-glukozowy. To są takie uzależniacze. One powodują, że ta żywność nam smakuje. My nawet nie mamy tej świadomości, że ona jest niezdrowa, bo my ją tak lubimy. Ona tak uzależniająco wpływa na funkcjonowanie naszego mózgu, że nie jesteśmy w stanie nawet świadomych wyborów dokonać. I dopiero wtedy, kiedy ktoś jest chory, zgłasza się po poradę, kiedy zmienia dietę, na początku często jest taki bunt, nawet gorsze samopoczucie, nawet takie nastroje depresyjne w związku z odstawieniem tej żywności, która nas uzależniała, bo ona nawet oddziaływała w sposób taki opiatyczny na mózg, czyli można powiedzieć, że wręcz jak narkotyk, cukier również jest przyrównywany wręcz do heroiny, jego oddziaływanie, więc można sobie wyobrazić, jak silny uzależniacz to jest. No więc później, kiedy my przechodzimy na tą żywność bardziej ekologiczną, przestaje nam smakować to, co jest w sklepie. Ja obecnie nie jestem w stanie kupić sobie żadnej wędliny ze sklepu. One dla mnie wszystkie tak samo smakują, są zasłone. Nie jestem w stanie zjeść w restauracji. Wszystko jest dla mnie przesolone. Potrafię w mięsie wyczuć konserwanty, potrafię w mięsie wyczuć dodatki chemiczne, potrafię wyczuć antybiotyki, po prostu wyrzucam to mięso. Więc można powiedzieć, że po miesiącu jedzenia takiej bardziej czystej diety wyostrzają nam się wręcz zmysły. Mamy lepszy węch, czasami lepszy wzrok i mamy zupełnie inny smak. No ale dopóki tego nie spróbujemy, często nie mamy w ogóle świadomości, że coś nam może szkodzić.
Inspirujące. Pytanie tylko, ile trzeba wytrzymać, zanim ten smak, węch będzie tak wyczulony, żeby docenić to naturalne jedzenie, bo wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, o których pani mówi, że one uzależniają, skłaniają do tego, żeby wybierać je ponownie, no w jakiś sposób oddziaływują na naszą percepcję. Mhm.
No to jest różnie, bo u niektórych to jest proces bardzo sprawny i przebiega w okresie około jednego miesiąca, a u innych osób nawet i pół roku. Proszę sobie wyobrazić, że osoby, które mają insulinooporność, które mają nadmiar insuliny, nie glukozy, tylko insuliny, hormonu, który jest odpowiedzialny za stabilizację cukru. Na przykład na śniadanie zjemy jakieś płatki, na drugie śniadanie zjemy drożdżówkę, na obiad kupimy sobie pierogi, a na kolację jeszcze zjemy sobie jakieś pieczywo. Więc w każdym produkcie dostarczamy węglowodany, a ruszamy się coraz mniej. Więc jeżeli tego ruchu jest mało, to nie potrzebujemy takiej ilości węglowodanów. Więc nasz organizm ma instynkt samozachowawczy i próbuje naprawić tą sytuację, którą człowiek zepsuje, tak? Więc zaczyna wytwarzać większe ilości insuliny, hormonu, który ma za zadanie stabilizować cukier. Ale ta insulina zbiera ten cukier, zbiera tą energię i wrzuca nam w komórki tłuszczowe. Po pewnym czasie nasz organizm przestaje reagować na tą insulinę, więc tej insuliny wytwarza się coraz więcej. I jeżeli ja postanowię zmienić dietę i przestanę jeść takiej ilości węglowodanów, a insulina dalej się będzie wytwarzać, to po prostu zaczynam wpadać w hipoglikemię. A hipoglikemia to jest stan, w którym spada nam cukier. Więc czasami tak zepsujemy organizm, że jakby ciężko jest znaleźć drogę powrotną do zdrowia. Dlatego, że ta insulina nie pozwala nam zmienić diety. Można powiedzieć, że insulinooporność jest wręcz czymś gorszym niż nauk, na przykład typu alkoholizm, czy narkotyki, czy papierosy, gdzie jesteśmy w stanie odstawić, oczyszczamy organizm. Tu my możemy oczyścić organizm, ale jeszcze mamy hormony, które będą nas zmuszały do jedzenia większej ilości węglowodanów, ponieważ będziemy cały czas wpadać w hipoglikemię.
I co wtedy?
No i wtedy musimy robić to stopniowo, najlepiej robić to pod kontrolą. Czasami na ten okres przejściowy, kiedy zmieniamy dietę, warto mieć jakieś suszone owoce przy sobie na wypadek właśnie hipoglikemii. No, a najlepiej się zgłosić po prostu do specjalisty, bo czasami eksperymentowanie na zasadzie, o, słyszałem, że super dieta, niestety nie każdemu dobrze służy i też musimy sobie zdawać sprawę, że też w naszych jelitach żyje bardzo dużo różnych żyjątek, tam są między innymi jakieś grzyby, jakieś bakterie, które w momencie, kiedy przestają być dożywione, obumierają, wytwarzają się toksyny, więc my możemy czuć się gorzej po zmianie diety i myśleć, że jest to coś negatywnego, ale my sami czasami nie potrafimy rozpoznać, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest proces zdrowienia, detoksyfikacji, czy jednak jest to proces nasilenia się jakiejś choroby.
Justyna, a ty czym się kierujesz, wybierając produkty spożywcze? Na co zwracasz uwagę, kiedy przychodzisz do sklepu?
To no jest sklep właśnie.
No właściwie nie wiem, co powiedzieć, bo pani Iwona już wszystko powiedziała. Właściwie tym samym. No, staram się kupować jednak żywność ze sprawdzonego źródła, czyli jest w Opolu kooperatywa spożywcza, gdzie zamawiamy grupowo warzywa, owoce od rolnika. No i jednak wolę kupić, trochę więcej zapłacić i kupić takie owoce, takie warzywa, niż właśnie, niż w sklepie. Poza tym chcę, żeby to była żywność jak najmniej przetworzona, tak? Czyli wolę sobie kupić ciecierzycę na przykład i ją ugotować, surową i ją ugotować, niż kupować ciecierzycę na przykład w puszce albo w ogóle pastę z ciecierzycy. No po prostu wszystko, co jest jak najmniej przetworzone i z czego można zrobić samemu jedzenie sobie.
Mhm. A czy to, że ta dieta, że to jedzenie tak bardzo zmieniło się w ostatnich czasach, to też wpływa jakoś na naszą genetykę? Pani o tym często mówi i też pisze na swoim blogu. Mhm. Jak to się dzieje, że się zmieniamy pod wpływem tego, co jemy?
No tak, żywność wpływa na zmianę naszych genów i można powiedzieć, że to, co je babcia, będzie miało wpływ na wnuki. Więc to mam bardzo dalekosiężne oddziaływanie. Zresztą często widzę, przychodzą do mnie 3 pokolenia, przychodzi babcia, córka i córka córki. I okazuje się, że właśnie wnuczka jest chora na chorobę autoimmunologiczną, którą otrzymała od babci, ponieważ zostały zmienione geny. Te geny jest bardzo ciężko naprawić, natomiast zepsuć bardzo łatwo. Wystarczy jakiś okres nieprawidłowego odżywiania się, ekspozycja na chemię. No wiadomo, że są osoby słabsze i są silniejsze genetycznie, natomiast nigdy nie mamy pewności, w której grupie jesteśmy. Obecnie mamy dużo większą wiedzę na temat genów. Niektóre geny możemy sobie sprawdzić. Takim najpopularniejszym ostatnio, o którym się też troszkę więcej mówi, jest zaburzenie genetyczne genu MTHFR, które powoduje zaburzenia metylacji. A metylacja jest nam potrzebna na przykład do usuwania toksycznej homocysteiny. Czyli okazuje się, że jedząc mięso, szkodzimy sobie, ponieważ nasz organizm nie potrafi właściwie przetwarzać aminokwasów, nie potrafi ich usuwać. Homocysteina jest też czynnikiem na przykład chorób kardiologicznych, zawału serca, a nie cholesterol. A homocysteina dość rzadko się sprawdza. Okazuje się, że osoby, które mają zaburzenia metylacji, ten upośledzony gen, częściej rodzą dzieci z zespołem Downa i częściej rodzą dzieci autystyczne. I można powiedzieć, że gdybyśmy wiedzieli wcześniej o tym, gdybyśmy to sprawdzili, to możemy naszą dietę tak ułożyć, żeby zminimalizować ryzyko przeniesienia później tej modyfikacji genetycznej. Ale żeby to zrobić, no to musiała być trochę większa wiedza, musielibyśmy zrobić badanie genetyczne. Jeżeli ma modyfikację, bo teraz jeszcze kwestia, czy to jest homozygota, czy heterozygota, dopasowuje do tego dietę. Przy większych modyfikacjach w genie ta metylacja przebiega tylko na kilka procent. Nasz organizm nie potrafi przetwarzać na przykład kwasu foliowego, a wiele kobiet przecież łyka kwas foliowy, przygotowując się do ciąży, co powoduje, że w ich organizmach zaczyna się odkładać toksyczna ilość kwasu foliowego, który wręcz przyczynia się do nowotworów. Przestaje się przetwarzać witamina B12, przestaje nam się wchłaniać żelazo, więc kobietom czasami włosy zaczynają wypadać. Te zaburzenia metylacji też częściej przyczyniają się do nowotworów. To jest jeden tylko z genów, tak? Ale tych genów jest bardzo dużo. No, taka jest rola mnie, dietetyka klinicznego. Ja to po prostu sprawdzam. Jeżeli przychodzi do mnie kobieta z wielokrotnym poronieniem, to najczęściej jest wywołane po prostu przez autoagresję i jej organizm zwalcza płód. A przy zaburzeniach metylacji to się bardzo często działa, bo to idzie w parze z innymi chorobami autoimmunologicznymi, więc zastosowanie diety bez glutenu, bez zbóż, bez nabiału i wprowadzenie suplementów właściwych, czyli nie na przykład kwasu foliowego, lecz zmetylowanych folianów, bądź zamiast witaminy B12 w postaci cyjanokobalaminy wprowadzam metylokobalaminę. No i można powiedzieć, że wiele rzeczy się naprawia, tak? Dostałam dzisiaj też taką bardzo miłą informację, że kobieta, która wielokrotnie poraniała do tej pory, jest właśnie w ciąży z bliźniakami. Także to są takie naprawdę fajne rzeczy, które ładują pozytywnie i dają mi też taką informację zwrotną, że to działa, że to faktycznie ma sens.
No tak, dużo pojawiło się takich bardzo poważnych chorób. Myślę, że one jeszcze bardziej utwierdzają w przekonaniu, że trzeba dbać o żywność, po którą się sięga, świadomie ją wybierać. Teraz przeniesiemy się w miejsce, które wydaje się bezpieczniejsze, do lasu. Jakie uroki kryje w sobie las? O tym opowie Marcin Kurek z Nadleśnictwa Turawa, który też zajmuje się edukacją ekologiczną młodzieży. Na co zwracasz uwagę, pokazując las takim młodym ludziom, jakich walorów lasu ich uczysz, aby mogli korzystać w pełni z tego środowiska naturalnego?
No więc jeżeli chodzi o te walory, to oczywiście to są przede wszystkim takie, powiedziałbym, walory estetyczne. Jeżeli chodzi o młodzież, to oni przede wszystkim to doceniają, czyli ten kontakt z naturą, to, że mogą się tam czuć swobodnie, to, że to środowisko jest dla nich przyjazne, mimo pewnych obaw, które stereotypowo wśród ludzi występują, to można powiedzieć, że można w lesie czuć się bezpiecznie. Jeżeli chodzi o walory, mogę powiedzieć o terenie Nadleśnictwa Turawa, to znajdujemy się na terenie Sobrarskiego Parku Krajobrazowego, dlatego mówię o tych walorach estetycznych, widokowych, krajobrazowych. Głównie są to drzewostany sosnowe. Część z nich stanowią drzewostany zachowawcze, sosny ponad 200-letnie, także naprawdę no, warto to zobaczyć. Znajdujemy się też w rejonie, gdzie występuje dużo zbiorników wodnych. Oczywiście Jezioro Turawskie, które na pewno większość słuchaczy zna, Jezioro Srebrne, stawy rybne w okolicach Marszałek, więc jeżeli chodzi o walory takie, powiedzmy, związane z obserwacją ptaków również, no można tutaj dość mocno skorzystać. Kiedy prowadzę zajęcia z dziećmi, no staram się oczywiście wyczuć, czy ta grupa akurat jest jakimś tematem mocniej lub mniej zainteresowana. No i oczywiście eksploatuję bardziej te zagadnienia, które no, dzieciaki chciałyby usłyszeć. A no, materiał jest bardzo szeroki, dlatego że no, w lesie tych zjawisk, obiektów, zwierząt, roślin jest tak dużo, że właściwie można by cały dzień z dzieciakami tam spędzić. Oczywiście no, dzieci mają to do siebie, że dość szybko się dekoncentrują, no ale pomoce naukowe są zawsze pod ręką, więc można im właściwie wszystko na bieżąco w tym lesie pokazać, nie potrzebujemy ze sobą nic zabierać. Dlatego no jest to dosyć wdzięczne miejsce, żeby takie lekcje przeprowadzać. No zwracamy oczywiście uwagę na wszystkie aspekty naszej pracy. Staramy się, aby no, w jakimkolwiek stopniu walczyć ze stereotypami, które krążą, czy to wokół zawodu leśnika, czy to wokół no, wiedzy na tematy leśne, ekologiczne. Dlatego, że nawet pytając te dzieciaki, które tam gdzieś pochodzą z mniejszych miejscowości, czym się zajmuje leśnik? No, często słyszymy taką odpowiedź, że no, leśnik generalnie chodzi po lesie, dokarmia zwierzynę, no i potem już następuje taka konsternacja, no co ten leśnik jeszcze właściwie robi? No i my generalnie pokazujemy to, co robimy, zabieramy ich w różne miejsca, pokazujemy, że użytkujemy las, że odnawiamy las, że prowadzimy różnego rodzaju zabiegi, tłumaczymy, że drewno, które u nas się rośnie i które się pozyskuje, trafia na rynek, tłumaczymy, jakie to drewno ma zastosowania, aby wiedziały, że jest to produkt, który można uznać za ekologiczny, jeżeli wpisuje się to jakby w temat dzisiejszej dyskusji. Więc pokazujemy im te wszystkie aspekty, które wiążą naszą pracę z tym, czego oni w domach i na co dzień dotykają, czyli chociażby to właśnie drewno. Pokazujemy im, w jakim stopniu mogą skorzystać z natury, korzystając z organizowanych przez nas ścieżek edukacyjnych. Mamy również bardzo ciekawą trasę biegową pod hasłem Wolność jest w naturze, także to też mówi samo przez się, w jaki sposób można z tej natury korzystać aktywnie, również i dbając o siebie, i dbając o otoczenie.
No właśnie, to jest taka edukacja ekologiczna w lesie, na zewnątrz, ale ważna jest też ta edukacja ekologiczna w domu. Justyna Wejt, która prowadzi taki ekologiczny dom, też przez to, co robi, uczy swoje dzieci tego, jak można dbać o środowisko.
Tak, mówi się, że w krajach skandynawskich dzieci potrafią segregować śmieci, zanim nauczą się mówić. Otóż ostatnio stwierdziłam, że moje dzieci też tak potrafią i poczułam taką dumę.
Traktują to jako coś naturalnego.
Tak, to jest coś naturalnego. My to robiliśmy jeszcze zanim pojawił się taki obowiązek. Po prostu w ogóle ja i mój mąż byliśmy trochę świrnięci na tym punkcie i jak się pojawiły pierwsze kontenery do segregacji śmieci na ulicy Krakowskiej, to my z połowy 1 maja nosiliśmy śmieci na Krakowską, te posegregowane, bo uważaliśmy, że tak jest lepiej właśnie segregować śmieci, bo po co mają się marnować na przykład plastiki w zwykłych śmieciach, jak można je odzyskać, czy coś z nich zrobić.
No właśnie, ale tych zachowań ekologicznych u ciebie w domu jest więcej. Na przykład takim zaskoczeniem dla wielu osób może być chociażby używanie ekologicznych pieluszek, czyli no nie pampersów, tylko takie pieluszki, które się pierze, tak?
Tak, tak. Nie tetry, tak jak używało się kiedyś, z taką ceratką wspaniałą. Tylko pieluch, które przepuszczają powietrze i które są wykonane, co prawda nie zawsze są wykonane one z ekologicznych materiałów, ale uważam, że lepiej sobie kupić pieluchy wielorazowe wykonane z gorszych materiałów, nieekologicznych, niż używać tych okropnych pampersów.
No właśnie, ale czy to się rzeczywiście opłaca, bo takie pieluszki trzeba prać? Czy to nie wychodzi trochę drożej niż po prostu korzystanie z tego, co mamy dostępne w sklepie?
Nie wiem, czy wychodzi drożej. One nie wymagają gotowania. One wręcz nie powinno się ich gotować, bo te pieluszki, które mam na myśli, one są wykonane z poliestru. Są zgrzane z takim specjalnym, nie wiem jak to powiedzieć, z takim jeszcze specjalnym materiałem, który nie wypuszcza wilgoci na zewnątrz. Do tego jest jeszcze polar, który powoduje, że dziecko nie czuje, że ma mokro. Ale oczywiście można też taki myk zastosować, żeby czuło, jak już potem chcemy dziecko odpieluchowywać. No i cóż, no nie wiem, no nie są jakieś bardzo skomplikowane w użyciu. Trzeba tylko poznać kilka prostych zasad i naprawdę, nie wiem, chyba nie ma jakiejś większej różnicy w stosowaniu pieluch wielorazowych, a jednorazowych, jeśli chodzi o wygodę.
Pani Iwona Wiermicka się temu przysłuchuje. Czy takie zachowania ekologiczne pani imponują? To jest coś, co podoba się osobie, która też szuka jakiegoś takiego kontaktu z produktami, które są naturalne.
No tak, zawsze szukam takiego kontaktu i prowadzę też szkolenia, na przykład Zdrowa Mama czy Zdrowe Dziecko, na których opowiadam też o takich bardzo ważnych aspektach ekologicznych. Może tak o pieluszkach to nie opowiadałam, natomiast opowiadałam o kwestii zasypek, które my dla dzieci używamy, pudrów, które okazuje się, że są szkodliwe zarówno te, które używane są przez dzieci, jak i antyperspiranty, które używają kobiety. Gdzieś tam się okazywało na przykład, że w nowotworach znajdowano resztki tych toksyn z tych pudrów, więc to ma ogromne znaczenie i w przypadku dzieci to można zrobić samodzielnie. Zasypkę, niektórzy mówią tutaj mąka ziemniaczana, inni do tego dodają jeszcze nagietka, którego można również sproszkować. Także jest masa takich fajnych, naturalnych rzeczy. Też bardzo często mówię na temat mleka, no bo wiele mam, nie wiem, czy z wygody, z konieczności stosuję mleko modyfikowane. Natomiast jak się przyjrzymy w skład, a tak jak powiedziałam wcześniej, wiele dzieci cierpi na atopowe zapalenie skóry, więc przechodzimy jeszcze na te mleka takie specjalne, które stosuje się w alergiach. One pierwszy składnik, jaki mają, to jest syrop fruktozowo-glukozowy. No i my te dzieciaki już po prostu od takiego maleńkiego karmimy cukrem i karmimy chemią. I kobiety tutaj jakby nie widzą innych możliwości. Nie zdaję sobie sprawy, że można to zastąpić, że to mleko modyfikowane, oczywiście teraz w cudzysłowie, tak, bo to wtedy nie jest mleko modyfikowane. Można samodzielnie przygotować, używając do tego wywarów mięsnych. Mięso może być pierwszym pokarmem dziecka. Używa się do tego różnego rodzaju olejów, które w odpowiedni sposób sobie przygotowujemy w różnych proporcjach. To teraz to, co powiem, to może też niektórych zrazić. Tam się też używa na przykład surowej wątróbki, dlatego, że ona zawiera enzymy trawienne i zawiera najbardziej biodostępne żelazo. Także mówię o tym przepisie, jak to zrobić. I tak, ten temat jest mi bardzo bliski. Ja bym życzyła sobie, żeby każdy chociaż trochę w swoim domu zmienił, a to naprawdę trochę często przynosi ogromny skutek.
No właśnie, bo teraz weszliśmy na taki temat edukacji ekologicznej, tej edukacji ekologicznej, która jest ważna i w lesie, wśród młodzieży, i tej edukacji pokazywania dzieciom w domu, jak żyć ekologicznie, i edukacji, o której mówiła pani Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny, kontakcie z mamami, pokazywania zdrowego stylu życia. Ja myślę, że takich niuansów związanych z ekologicznym i zdrowym stylem życia jest o wiele więcej i podejmujemy właściwie każdego dnia decyzję o tym, co jemy. Takim ciekawym tematem są też kiełki, o których pani pisze na swoim blogu chociażby. Czy to jest zdrowe kupić sobie kiełki w sklepie?
No właśnie, kiełki to jest takie bogactwo. Kiełki są dla naszego organizmu, można powiedzieć, bardzo dobrym produktem, dlatego że one tracą wszystkie te złe właściwości, które mogły mieć ziarna, czyli już nie mają substancji antyodżywczych, nie mają kwasu fitynowego, nie mają inhibitorów trypsyny, znowu trudne nazwy.
Bardzo.
I zdecydowanie więcej składników odżywczych zawierają niż samo ziarno, czyli na przykład ziarno pszenicy będzie dużo mniej odżywcze niż wykiełkowane to ziarno pszenicy, tak? Taki przykład. Natomiast my często kupujemy sobie kiełki brokuła, czy rzodkiewki, czy lucerny.
W supermarkecie.
Tak, w supermarkecie. Jeżeli ktoś próbował hodować kiełki w domu, czy hodować, uprawiać kiełki w domu, to zauważy, że te kiełki bardzo szybko nam gniją i pleśnieją. Jeżeli o nie dobrze nie zadbamy, jeżeli nie zapewnimy im fajnych warunków, często nie przemywamy, nie wietrzymy ich, bądź nie mamy jakiejś tam profesjonalnej kiełkownicy, niestety one kosztują bardzo dużo już te profesjonalne, kupujemy w sklepie. I czy nie zaciekawiło państwa to, że po tym, jak przyniesiemy do domu te kiełki, one ileś tam stały w sklepie, później przynosimy je do domu, one nie zatęchną, one nie zaśmierdną, one są cały czas świeże. Otóż używane są specjalne środki, tak zwane fungicydy, które mają za zadanie zabić grzyby, które mogą się tam rozwijać. Takie kiełki ze sklepu, no pokuszę się teraz o stwierdzenie, że nie są zdrowe i nie polecam, ale jeżeli już mamy jeść takie ze sklepu kiełki, to najpierw je bardzo dobrze przepłuczmy i niezależnie od tego, co jest napisane na opakowaniu. I kolejna rzecz, która też można było pod to podciągnąć, bo jak kiełki, to my tu często kupujemy również paczkowane warzywa. Paczkowane warzywa, które zostały ścięte, każde warzywo, które jest ścięte, będzie zawierało dużo mniej substancji odżywczych, no bo one się zaczynają odleniać. Jeżeli coś jest ścięte, zetnijmy sobie kwiatkę i zobaczmy, jak on długo wytrzyma. A kupujemy rukolę ściętą, która przyjeżdża do nas z Hiszpanii i ona jest bardzo długo świeża, nic jej się nie dzieje. Ona jest również w specjalny sposób konserwowana. Poza tym warzywa ścięte i zafoliowane, one zaczynają wytwarzać azotany, które są dla naszego organizmu bardzo toksyczne. Mówimy o nich często w aspekcie nowalijek, natomiast sami sobie to robimy, paczkując, foliując i przechowując szczelnie zamknięte warzywa. Jeżeli chcemy mieć zdrowszą wersję sklepowych warzyw, bo no nie kupujemy w inny sposób, to jeżeli coś jest w folii, powinniśmy to rozpakować, wcześniej dobrze jest umyć, właśnie umyć, użyć tej sody oczyszczonej i kwasku cytrynowego, żeby pozbyć się tych substancji, którymi są powleczone te warzywa i położyć na około pół godziny na parapecie, gdzie będzie oddziaływało światło, włączy się reduktaza azotanowa i będziemy mieć tych toksyn trochę mniej.
To jak już jesteśmy w tym supermarkecie, oglądamy te półki z różnymi produktami, to mnie zawsze zastanawiają jajka. Ja na przykład czuję się lepiej, kiedy sięgam po jedynki, czyli od tych kur, które mogą wychodzić na świeże powietrze przynajmniej w ciągu dnia. Czy rzeczywiście dokonuję lepszego wyboru, kupując takie jajka, niż te trójki, czyli tak zwany chów klatkowy?
No na temat tych jajek krąży dużo opowieści. Nie wiem, czy wszystkie są prawdziwe. Niektórzy wręcz uważają, że jajka od takich kur zestresowanych, tak? Bo trójki, jajka klatkowe, te kury są bardzo zestresowane, będą mogły zawierać substancje, w jakiś sposób te stresory, które tam się u zwierząt wytwarzały, przeszły do tego jajka. Być może kura zestresowana też nie wyprodukowała w pełni wartościowego jajka. Niektórzy mówią wręcz, że wprawdzie białko się zgadza, ale profil aminokwasów już niekoniecznie, więc może to jajko nie jest takie odżywcze. Natomiast między jedynką a trójką, czy jest różnica, jeśli chodzi o skład, no one jedzą pewnie to samo paszę, więc myślę, że jeżeli miałyby być tam jakieś toksyny, które przeniosły się z paszy, to zarówno w jedynce, jak i w trójce będą. Natomiast trójka może jeszcze dodatkowo rzeczywiście mieć tutaj wpływ to, że ta kura była bardziej zestresowana. Jeżeli miałabym polecić coś, to najlepiej poszukać gdzieś wokół siebie kurników, kur, które hodowane są przez osoby, które tych kur kilka mają i od takich kurek brać. Te jajka będą na pewno dużo lepsze. Oczywiście też nie mamy pewności, czym są karmione, natomiast pewnie taka kura chodzi i robaki sobie wyjada z tego podwórka. Jeżeli słyszymy w zimie, że tych jajek nie ma, bo kura się nie niesie, wtedy możemy mieć pewność, że faktycznie te kury są hodowane w taki sposób, no taki domowy, tak? Natomiast jeżeli zimą i latem i wiosną zawsze jest tyle samo jajek, to coś jest nie tak.
No tak, ale okazuje się, że jajka mogą mieć też wszechstronne zastosowanie. Justyno, ty próbowałaś zastąpić szampon do włosów właśnie jajkami.
To znaczy tak, miałam taki etap, że w ogóle nie używałam szamponu do włosów.
No właśnie, to jak wtedy wyglądałaś? No bo to jest takie trochę szokujące, jednak nie wszyscy mają świadomość taką ekologiczną. Dlaczego w ogóle takie podejście? Dlaczego nie używać szamponu?
No bo włosy są o wiele lepsze i zdrowsze tak naprawdę. Jest coś takiego, że kiedy ładujemy szampon, czyli właśnie chemię na nasze włosy, to włosy tak jakby w panice zaczynają nadmiernie właśnie produkować łój. A one nie mają takich tendencji. Przekonujemy się o tym dopiero, kiedy przestajemy używać szamponu. No, najpierw jest taki etap 5-6 tygodni, kiedy te włosy wariują po prostu i muszą jakby ten cały łój z siebie wyrzucić. I jest taki moment, kiedy no, wyglądają trochę nieświeżo. Ale można sobie poradzić za pomocą sody, octu, bo to są takie dosyć bezpieczne właśnie. Tutaj znowu wracają
produkty. Takie przyzwyczajenia włosów wcześniej, z czasu, kiedy się używało tego szamponu, ta nadprodukcja
tak,
tego łoju.
Tak, tak, tak. I ale właśnie soda, ocet, czyli myjemy włosy sodą, a później spłukujemy, żeby wyrównać pH, spłukujemy jeszcze wodą z niewielką ilością octu. No i wtedy te włosy pomału odzyskują jakby swoje naturalne właściwości. No moje stały się o wiele miększe, przestały się przetłuszczać. Zrobiło się tak, że w ogóle miałam potrzebę je myć raz na tydzień. I naprawdę zaczęły się układać, gdzie w ogóle mam straszny problem z ułożeniem włosów normalnie, bo są sztywne i w ogóle takie jakieś nie do ułożenia. Także naprawdę była różnica. No później jakoś przyszedł taki moment, że użyłam szamponu i wróciłam na chwilę do szamponu, bo wyjeżdżałam i jakoś tak właśnie potrzebowałam, bo ten pierwszy etap, żeby te włosy jeszcze doprowadzić do takiego świetnego stanu, no to jednak wymaga trochę czasu, trochę zabiegów. No, szampon jest na tym etapie trochę prostszym rozwiązaniem. Wróciłam do szamponu, ale czekam na moment, kiedy znowu będę mogła nie używać szamponu, bo to było naprawdę świetne doświadczenie.
Pani Iwona potwierdza, też ma takie doświadczenia?
Tak, też mam takie doświadczenia. Miesiąc przeżyłam na samych jajkach. Ja z kolei same jajka używałam do włosów i to udawało mi się nawet, kiedy rano chciałam włosy sobie umyć przed pracą. Nakładałam sobie jajka, po prostu zwiedziałam dwa całe jajka, roztrzepałam, nałożyłam na głowę, owinęłam folią spożywczą, na to dałam ręcznik, pół godzinki tak pochodziłam i później szłam pod prysznic. Tylko uwaga, spłukujemy letnią wodą, bo jeżeli spłuczemy gorącą wodą, to jajka się zetną na włosach. Nie używałam przy tym żadnych innych odżywek. Po prostu tylko te jajka nakładałam na głowę, później spłukiwałam włosy, by puszyste i nie śmierdziały jajkami.
No właśnie, i nie trzeba płacić nawet za szampon, a okazuje się, że włosy później pięknie wyglądają. Jak zastąpić taki chemiczny ze sklepu krem do opalania czymś naturalnym?
No ja tutaj może nie jestem specjalistką, bo ja posiłkuję się znajomą, która takie kremy robi i takim bardzo mocnym filtrem jest olejek z pestek malin. Podejrzewam, że można to kupić jako składnik, natomiast tak sam w sobie to też nie powinien być na skórę. Można go rozrobić na przykład z olejem kokosowym. A ja z kolei nie używam, można powiedzieć, żadnych takich kosmetyków zabezpieczających przed słońcem, dlatego że no, nie jestem zwolennikiem filtrów. Uważam, że takie kosmetyczki chemiczne, one więcej szkody robią niż pożytku. Natomiast ja mam tą możliwość, że od wiosny zaczynam eksponować się na słońce, co powoduje, że moja skóra się adaptuje do tego. Natomiast problemem jest rzeczywiście, kiedy my cały rok siedzimy w pomieszczeniach i na wczasy wyjeżdżamy i tam mamy te dwa tygodnie, kiedy chcemy korzystać ze słońca. Wtedy, aby zapobiec tym opażeniom, powinniśmy korzystać z czegoś. No i tutaj można próbować szukać naturalnych sposobów. Olej kokosowy, niektórzy używają go jako zapobieżenie przenikaniu tych promieni słonecznych, natomiast on nie ma zbyt silnego filtra i wiele osób niestety się poparzy, stosując ten olej kokosowy i wystawiając się na działanie promieni słonecznych. Natomiast, no tak jak powiedziałam, ten olej z malin i z pestek malin i tutaj albo można poszukać gdzieś w internecie, albo popytać znajomych, znaleźć na pewno można przepis na to, żeby sobie taki krem samodzielnie zrobić.
Na pani blogu także jest taki przepis?
Nie, akurat na moim nie ma, bo ja, tak jak powiedziałam, nie robię, korzystam z okazji tutaj osoby, która zajmuje się tym, jeżeli mogę powiedzieć, to mogę odesłać na tego bloga.
Bloga możemy polecić.
To jest blog, który nazywa się natule.pl. I tam można właśnie zamówić sobie między innymi takie kremy na bazie łoju, o których mówiłam, czy jakieś takie kremy przeciwsłoneczne, ale również takie naturalne octy, o których tutaj mówiliśmy, bo tu oczywiście nie chodzi o octy spirytusowe, tylko octy jabłkowe naturalnej fermentacji.
Tak, jak najbardziej. Mhm.
No właśnie, czyli wiele jest takich sposobów, które pozwalają wykorzystywać naturę zamiast kosmetyków z drogerii. Czy jeszcze coś takiego macie? Macie jakieś takie swoje sprawdzone sposoby na zastępowanie?
No wszystko właściwie. Robię na przykład, robię czasami taką potrawę, że mieszam płatki owsiane z masłem, tak? Kiedyś to zmywałam dokładnie z dłoni po zakończeniu, bo to tak rękami trzeba trochę ugniatać. Teraz co robię? Wsmarowuję, tak? Bardzo dokładnie, w dłonie, w twarz, jak akurat nie mam makijażu, czyli właściwie prawie wszystko, co się da zjeść, tu chyba pani Iwona potwierdzi, da się zastosować na skórę, na włosy, tylko trzeba też, tu jest podstawą to, żeby siebie znać i siebie obserwować, bo nasz organizm da nam znać, kiedy coś jest nie tak, kiedy coś jest dla nas za suche, za tłuste, jakieś nie takie. Dlatego obserwujmy siebie i bacznie przyglądajmy się reakcjom organizmu, zarówno skóry, jak i reakcjom wewnętrznym organizmu na to, co jemy. I wtedy bardzo dużo się dowiemy.
No właśnie, ale niektórzy powiedzą, że trzeba mieć mnóstwo czasu na to, żeby się tym wszystkim zająć, żeby świadomie wybierać żywność, szukać osób, które mają dla nas naturalne produkty, przygotowywać naturalne kosmetyki, obserwować siebie i reakcję ciała na dany produkt.
No ale ja to mogłabym to przełożyć na przykład na wychowanie dziecka. Jeżeli na początku dołożymy trochę więcej trudu, żeby wychować dziecko, czy nauczyć je pewnych czynności, na przykład nie chcemy używać pieluch do któregoś roku życia, więc zadajemy sobie ogromny trud, żeby nauczyć dziecko załatwiać się do nocnika czy do toalety, tak? Ale później już mamy więcej spokoju, więcej swobody, więcej możliwości. Tak samo z jedzeniem. Jeżeli poświęcimy na to na początku trochę czasu, ale w perspektywie wygramy to, że będziemy mieli więcej zdrowia, więcej czasu dla siebie, bo będziemy się po prostu mogli cieszyć tym zdrowiem, a nie chodzić do lekarza. A wiadomo, jak to jest w tym momencie z lekarzami. Więc ten trud jest na początku, tylko musimy się nauczyć, że mięso na przykład kupujemy tu, warzywa kupujemy tu, że trzeba to z pewnym wyprzedzeniem zamówić, że kosmetyki zawsze tu. To jest naprawdę łatwe. Ja nie mogę powiedzieć, że ja jakoś dużo więcej czasu spędzam. Oczywiście początki były ciężkie, bo pójście gdziekolwiek, kupienie czegokolwiek w sklepie, to była godzina na przykład spędzona na dziale z nabiałem, gdzie wychodziłam i nic nie kupiłam. I tak się kończyły moje zakupy. Mm-hmm. Teraz do marketu nie chodzę, bo nie mam po co tam chodzić. Czasami pójdę kupić jakieś warzywa i owoce, jak nie mam innej możliwości, to tam. Natomiast mięso kupuję sobie z ekologicznych źródeł. Jest w Opolu też taki fajny sklep, gdzie można sobie ekologiczne mięso zamówić. Albo tam, albo zamawiam sobie z internetu. Przyjeżdżę kurierem, to już jest totalna wygoda. Po prostu przywożą mi to mięso i nawet nie muszę z domu wyjść. Jajka zamawiam sobie właśnie takie prawdziwe wiejskie, więc jednocześnie około 100 jajek. Jajka długo można przechowywać, one na parapecie u mnie stoją, więc czasami nawet miesiąc stoją. No i wymaga to jakiegoś wielkiego trudu, naprawdę. Ja, można powiedzieć, że dużo mniej czasu spędzam teraz w sklepie, bo tu idę po jajka, tu idę po mięso, a tu zawsze kupuję warzywa.
Marcin Kurek z Nadleśnictwa Turawa jest dziś jednym z gości programu Nasze Sprawy. Mówiliśmy dużo o tym, jak dbać o ciało. Teraz powiedzmy trochę o tym, jak dbać o ducha, bo też odpoczynek jest ważny, a doskonałym miejscem do tego jest las. Jak się zależy tam zachowywać, aby odpoczywać, czerpać? Jak można czerpać z lasu? Ale czego absolutnie nie robić, aby temu miejscu nie szkodzić?
A więc zacznę od tego, o czym właściwie wszyscy wiedzą, ale nie każdy to docenia, że ta dostępność lasu w naszym kraju jest powszechna i właściwie mamy do niego dostęp bez żadnych ograniczeń. Możemy korzystać oczywiście w ramach prawa. Z niego bez ograniczeń możemy czerpać również z korzyści takich niedrzewnych, jak runo, leśne grzyby i tak dalej. Oczywiście tu zwracam uwagę, że nie można się po lesie poruszać pojazdami silnikowymi, ponieważ to się nam oczywiście zdarza, ale jeżeli chodzi o taki dostęp pieszy, rowerowy, to jesteśmy zawsze otwarci na gości. No i właśnie jak się zachowywać? No to też wiedza dość powszechna, to się powtarza na każdym etapie edukacji, że w lesie należy się zachowywać cicho, nie poszyć zwierząt i tak dalej. No to chyba wszyscy wiedzą. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na taki aspekt, z którym cały czas się borykamy, a mianowicie tu akurat pani Justyna wspominała o śmieciach i o tej edukacji wczesnej, kiedy już dzieciaki, powiedzmy, na etapie bardzo, bardzo wczesnej właśnie potrafią te śmieci segregować. No niestety, i szkoda, nie jest to tak powszechna praktyka. My tych śmieci zbieramy bardzo dużo. One są wyrzucane w różnych rejonach. No, w naszym sąsiedztwie jest sporo ośrodków wypoczynkowych, więc wczasowicze często nam takie pamiątki z wakacji zostawiają. No i tak, żeby to przemówiło do słuchaczy, to powiem, że wydajemy kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie na to, żeby te śmieci...
Naszych podatków.
Nie. No więc to powalczę z kolejnym stereotypem. Lasy Państwowe utrzymują się z własnych środków. Nie czerpią żadnych środków finansowych z budżetu. Czyli te pieniądze pochodzą przede wszystkim, nie tylko, ale przede wszystkim ze sprzedaży drewna. Ale te pieniądze, które wydajemy na śmieci, moglibyśmy wydać właściwie na dowolny inny cel, czy to naszej gospodarki leśnej, czy to chociażby umożliwiając, czy rozbudowując sieć infrastruktury, ponieważ mamy na naszym terenie, tak jak wspominałem wcześniej, różnego rodzaju ścieżki edukacyjne, ścieżki biegowe, mamy miejsca postoju pojazdów, gdzie każdy użytkownik samochodu może taki pojazd zostawić, udać się na spacer. No te pieniądze moglibyśmy i chętnie spożytkowalibyśmy na taki cel, gdyby właśnie nie to, że niestety musimy te pieniądze wydawać na sprzątanie lasu i to, podkreślam, są środki nasze. Więc no tu jest taki apel do wszystkich użytkowników, którzy są zapraszeni oczywiście do nas, do lasu, żeby jednak zwracali na to uwagę, nie tylko na to, żeby sami tego nie robić, ale jeżeli widzą, że ktoś w taki sposób postępuje, no, powinno się mu zwrócić uwagę, że jednak no, to nie jest wysypisko śmieci, że ktoś te śmieci musi zebrać, więc to jest bardzo istotna z mojego punktu widzenia rzecz, której w lesie robić nie należy. I o ile o innych typu niehałasowaniu, niepaleniu ognisk, tu też bardzo istotna sprawa, wszyscy powiedzmy wiedzą, zapytalibyśmy kogoś na ulicy, to wymieni. Natomiast no, z tymi śmieciami jest jakiś taki dziwny temat, że one się zawsze pojawiają, mimo tego, że no, to wydaje nam się, że wszyscy segregują, wszyscy mają kontenery, wszyscy śmiecie wyrzucają tam, gdzie trzeba. No i jeszcze wspomnę o tych ogniskach, ponieważ w tej chwili no, w związku z suszą zagrożenie pożarowe na naszym terenie, zresztą na terenie całego kraju, jest bardzo wysokie. Dzisiaj też, jak w serwisie było podane, no, na naszym terenie, w rejonie Łubnian, panował dość poważny pożar. No, nie był to pożar lasu, natomiast zagrażał bezpośrednio terenom leśnym, więc tu też należy bardzo mocno uważać i między bajki wkładać takie opinie, że zapaliło się od butelki, zapaliło się od czegoś tam. Nie ma takiej możliwości. Właściwie większość pożarów, jak nie wszystkie, a może odważy się powiedzieć, że wszystkie są spowodowane przez człowieka albo poprzez, no powiedzmy, niedbalstwo, pozostawienie ogniska, niedopałka, lub też w skrajnych przypadkach przez podpalenie. Także no tu jest sprawa bardzo istotna, ponieważ no, dla nas to jest bardzo duże niebezpieczeństwo.
Czyli jakby sami sobie zaśmiecamy i zakłócamy tą przestrzeń natury, z której możemy czerpać.
Chcielibyśmy korzystać i którą chcielibyśmy podziwiać. Tak? Także to jest dosyć...
I tutaj teraz wrócę znowu do tego, co mamy na stole, bo to też możemy zaczerpnąć z lasu, z łąki, z miejsc, które nie są zaśmiecone, nie są brudne. Trzeba takie znajdować. Okazuje się, że wcale nie jest łatwo. Ale co możemy takiego znaleźć? Na przykład na łące, co może być znakomitym komponentem sałatki i dostarczy nam wielu zdrowych substancji odżywczych. No to są czasami zaskakujące pomysły, które, jak się okazuje, są bardzo zdrowe.
Tak. Ale trzeba mieć troszkę wiedzy. No, o ile mlecz, no to wiele osób tak, no to rozpozna. Możemy babkę użyć do sałatki, możemy pokrzywy użyć do sałatki, można z pokrzywy świetne placki robić, podegrecznik również. Tylko czasami mamy problem, żeby niektóre rośliny jadalne rozpoznać, więc tutaj sugerowałabym albo skorzystanie z jakichś kursów. Są takie fajne kursy, ja również brałam w tym udział. Dzikie gotowanie, dzika kuchnia, także polecam. Żywiliśmy się tym, co znaleźliśmy na łące, robiliśmy sobie z tego placki, robiliśmy z tego zupę, a wtedy jak byłam na kursie, to była wiosna, więc drzewa też miały takie malutkie, takie drobne listki, one były tak pyszne, po prostu liście buka są po prostu przepyszne, takie młode. I no, to ogrom tych rzeczy, które my możemy sobie nazbierać, tylko musimy mieć wiedzę na ten temat. Wiele kwiatów jest jadalnych, w ogóle kwiaty są mało toksyczne, więc nawet jeżeli jakaś roślina mogłaby nam zaszkodzić, to kwiat najczęściej nam nie zaszkodzi.
No właśnie, takiej wiedzy możemy chyba też szukać w książkach. Czy może pani jakieś polecić na przykład?
No właśnie, pozycji? Dzika kuchnia bodajże jest taka książka. No nie wiem, może tutaj jeszcze goście coś dodadzą. No
myślę, że internet też jest takim medium, którym na pewno będzie można znaleźć szereg informacji.
To
na
bardzo
ten temat.
Fajne blogi też dotyczące spożywania ziół. I tam również ci blogerzy wydają swoje jakieś takie publikacje i też książki. Więc myślę, że to jest bardzo łatwo. Wystarczy wpisać jadalne kwiaty albo jadalne chwasty i na pewno coś znajdziemy.
No właśnie, czyli okazuje się, że las, łąka może być fascynującym źródłem nie tylko do spacerów, ale także do czerpania różnych pomysłów kulinarnych. Ja mam do was takie pytanie, bo każdy ma jakieś takie swoje postanowienia, coś nad czym pracuje, stara się zmienić, prowadzić swoje życie. Czy macie też taki obszar, który chcielibyście zmienić w swoim życiu, uczynić go, nie wiem, bardziej zdrowym, bardziej ekologicznym i właśnie teraz wdrażacie w życie taki pomysł? Ja na przykład przyznam, że przejdę chyba na te kiełki już takie hodowane w domu. Mam kiełkownicę, nie kupowane w sklepie, po tym, co powiedziała pani o tym, jak te kiełki są chemiczne, te, które są dostępne w supermarketach.
No ja mam takie coś, takie małe marzenie, może nawet nie, na razie nie podeszłam w ogóle do realizacji tego. A chciałabym mieć taki własny ogródek, w którym będę miała parę kurek, w którym będę hodować dwie kuski na przykład. I będę miała tam wszystkie swoje warzywa ekologiczne. Oczywiście będzie kompostownik. W tym kompostowniku będą drzewnice. Ten kompostownik, jak jest przez te drzewnice przerobiony, to później z tego mamy probiotyki naturalne. Najlepsze probiotyki SBO są produkowane właśnie przez drzewnice i to jest kompostownik zapakowany w kapsułki, czego wiele osób pewnie nie wie. I dodatkowo marzy mi się taka ziemianka. Tak jak kiedyś były ziemianki pod ziemią, tam jest fajna temperatura, można wtedy przechowywać różne przetwory, które się przygotowało z tego, co się ma we własnym ogródku.
No właśnie, wykażę się teraz pewną ignorancją, ale jestem bardzo ciekawa, jak to jest. No, te dżownice produkują te probiotyki i jak to się jakoś z ziemi je wyciąga, co się z tym robi potem?
Nie dżownice, lecz to jest ten kompostownik, do którego są wpuszczone te dżownice i te dżownice to przerabiają, tak? I to, co tam na samym dole jest, to już później jest takie dojrzałe, ale no nie radziłabym wyjadać łyżką oczywiście kompostownika, tylko raczej. No ja akurat tutaj kupuję znowu z tego bloga natule.pl, tam mam pewność, że oni to robią we właściwy sposób, mają wprawę. Natomiast kto się nie czuje na siłach, no to może sobie kupić gotowe probiotyki. Niestety w Polsce nie są dostępne. W Anglii probiotyki, które się nazywają SBO, soy-based organizm, czyli organizmy, które są z ziemi, tak? Kiedyś mówiło się, że brudne dzieci to takie szczęśliwe dzieci, zdrowe dzieci, dlatego że brud to zdrowie, brud to żywe kultury bakterii. Oczywiście, że ziemia, która jest skażona jakimiś chemikaliami, nie jest zdrowa, natomiast ziemia, w ogóle ziemia, brud ziemi, takiej czystej ziemi jest bardzo zdrowy i tam jest dużo żywych kultur bakterii. Takie dzieciaki najczęściej mają mniejsze dolegliwości alergiczne, rzadziej atopie i są bardziej odporne.
A te probiotyki w jogurcie już musimy kończyć za moment.
Nie, te probiotyki, tam nic nie żyje. Nie łudźmy się na coś takiego.
Czyli obalamy ten mit.
Krowa, która całe życie stoi w nienaturalnych warunkach, jest karmiona w nienaturalny sposób. Krowa je trawę, tak, a nie zboża. Natomiast kiedy jest zboża, to jest to skrobia, przez to choruje, jest dużo antybiotyków, sterydów, różnego rodzaju hormonów, bo my stymulujemy też to, żeby to mleko było. Później to mleko jest wyciągane specjalnymi maszynami. Tam się pojawia ropa w tym wszystkim, tak? To wszystko idzie do później do tego mleka. Z tego mleka się robi jogurt, a ten jogurt wcale nie fermentuje, tylko to się robi w takich wielkich baniach i to się robi w jeden dzień, tylko później się pakuje do plastikowych opakowań. Awieczka smaruje się chemią.
Czyli tak obaliliśmy mit jogurtu. Warto czytać, interesować się, jednak zdrowa żywność wymaga pewnego wysiłku i wiedzy. Dziękuję naszym gościom. W studiu dzisiaj była Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny i trener personalny, Justyna Wejtch, która wdraża w życie różne ekologiczne, odważne pomysły, i Marcin Kurek z Nadleśnictwa Turawa. Program prowadziła Katarzyna Zawadzka, audycję zrealizował Piotr Furtas. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Jutro w programie Radia Opole. Rynek. Magazyn spraw ekonomicznych.
Czy ktoś jeszcze wsiada dziś do pociągu byle jakiego, by pojechać w nieznane? Nawet jeśli nie, to wciąż jest sporo miłośników tego typu podróży. Wydaje się nawet, że po latach regresu kolej wraca do łask jako dość tani i wygodny środek transportu.
Rynek. Jak być na bieżąco w ekonomii, prawie, sprawach społecznych. Rynek. Od poniedziałku do piątku po 15:00.
Do usłyszenia.
Janusz Maćkowiak
i Beata Grenatowska.
Rynek. Magazyn spraw ekonomicznych. Więcej informacji o programie Radia Opole na www.radioopole.pl.
Zbliża się godzina 22. Proszę Państwa, dzisiaj w nocy od 13 do 15 stopni. Szczegóły, prognozy pogody po wiadomościach, na które już teraz zapraszam w imieniu Jacka Rudnika.
Prawdopodobnie do rana potrwa dogaszanie pogorzeliska po pożarze 200 hektarów nieużytków niedaleko Łubnian. Jeszcze w tym tygodniu decyzja prezydenta odnośnie ewentualnego wydłużenia listy pytań referendalnych. Polacy wierzą we własne umiejętności biznesowe. Rośnie liczba tych, którzy myślą o założeniu własnego przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie do rana potrwa akcja dogaszania pogorzeliska po pożarze około 200 hektarów nieużytków niedaleko Łubnia. Przy ogromnym zadymieniu akcja gaśnicza była prowadzona w bardzo skomplikowanych warunkach. Strażakom udało się jednak wyeliminować zagrożenie dla zabudowań mieszkalnych oraz pobliskiego lasu. Mówi nam kapitan Krzysztof Sapkowicz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Trwa wymiana jednostek Straży Pożarnej. Część z nich, jeśli tak zdecyduje dowodzący akcją, może pozostać na miejscu aż do wczesnych godzin porannych.
W apogeum pożaru najwięcej było 29. Na chwilę obecną mamy tam 44, ale to jest spowodowane tym, że te 12 powoli będą dojeżdżać do miejsca zdarzenia, będzie przekazywanie obowiązków oraz informacji dotyczące pożaru i te zastępy 12 odjedzie. Jeżeli kierujący działaniami ratowniczymi zadecyduje, że te 12 nowych świeżych tylko one mu wystarczą do rana, no to resztę zastępów rozpuści.
Premier Ewa Kopacz nie widzi powodu, by organizować referendum w sprawie wieku emerytalnego, sześciolatków w szkołach czy prywatyzacji lasów państwowych. Dodaje, że autorzy tego pomysłu nie liczą się w ogóle z kosztami dla budżetu państwa. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, dodajmy, wraz z grupą działaczy społecznych i związkowców spotkali się dzisiaj z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmawiano o możliwościach dopisania trzech kolejnych pytań do referendum, które odbędzie się 6 września.
Zdaniem premier pytanie o prywatyzację lasów państwowych powstało na potrzeby prowadzenia kampanii wyborczej przez opozycję.
Czy państwo, jak tu jesteście, słyszeliście, żeby kiedykolwiek ktokolwiek z Platformy Obywatelskiej chciał prywatyzować polskie lasy?
Ewa Kopacz nie widzi też problemu z obowiązkiem wysyłania sześciolatków do szkół. Jej zdaniem to szansa dla dzieci.
Oni nie stają się opóźnieni o ten rok od swoich kolegów równolatków w Europie.
Jeszcze w tym tygodniu prezydent Andrzej Duda ma podjąć decyzję w sprawie ewentualnego dopisania trzech pytań do wrześniowego referendum.
Polacy wierzą we własne umiejętności biznesowe. 1 na 6 przedstawicieli polskiej młodzieży i także osób dorosłych, bo badanie przeprowadzano w grupie wiekowej 18-64 lata, zakłada, że w ciągu najbliższych 3 lat założy własną firmę. A to wysoki, 5. wynik w Unii Europejskiej. Raport widział Piotr Wójtowicz.
Z sondażu przeprowadzonego na 2000 Polaków wynika, że połowa rodaków wierzy, że ma wystarczającą wiedzę i umiejętności do założenia przedsiębiorstwa. Tymczasem Instytut Wolności i Raiffeisen Bank opublikowały raport z badań nad stanem wiedzy ekonomicznej Polaków. Okazuje się, że jedynie co trzeci Polak ma świadomość, że w naszym kraju obowiązują 2 progi podatkowe. Bywamy też zaskoczeni, że bankomaty mogą pobierać prowizje od wypłat i że limity na kartach płatniczych można zmieniać. Kredyty we frankach też wzięto po to, aby spłacać niższe raty, tylko sporo osób nie wiedziało, że kurs franka może się zmienić.
Są nowe, skuteczniejsze metody leczenia. Kluczowe jest jak najszybsze dostarczenie pacjenta pod opiekę specjalistów, powiedział na naszej antenie lekarz, nyski poseł PO Rajmund Miller, pytany o plan utworzenia na bazie szpitala neurologicznego w Opolu Centrum Leczenia Udarów. Mamy specjalistów, trzeba to wszystko sformalizować, skupić w jednym miejscu. Kluczowe przy takich przedsięwzięciach są oczywiście pieniądze. Nie ma wątpliwości, że takie Centrum Leczenia Udarów jest potrzebne w Opolu, powiedział parlamentarzysta. Pomocna w skutecznym niesieniu pomocy w takich przypadkach będzie także powstająca już w Opolu, w polskiej Nowej Wsi, baza dla śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego.
Prognoza pogody.
Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, w drugiej połowie na północy województwa rozpogodzenia. Na południu regionu miejscami opady deszczu, temperatura minimalna w nocy od 13 do 15 stopni, wiatr początkowo umiarkowany, miejscami porywisty, później słaby i umiarkowany wschodni. Natomiast jutro w dzień zachmurzenie małe, tylko początkowo na południu województwa umiarkowane, także miejscami duże i możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni. Warunki biometeo obojętne, 23 stopnie na naszym radiowym termometrze, ciśnienie w dalszym ciągu powoli rośnie, a prędkość wiatru wynosi 4 metry na sekundę.
Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.
Ważnych ludzkich emocji kryje się za tymi drzwiami do studia reportażu. Już je otwieram. Marian Staszyński, kłaniam się pięknie wiernym słuchaczom. Przed nami trzy prace, a każda inna w klimacie i przekazie, każda jednako zmuszająca do myślenia. O sprawach pięknych i niepięknych, bo życie czasem i takie podsuwa. Pamiętajcie o ogrodach. Reportaż Barbary Tyslik powstał 2 lata temu na opolskich działkach Stokrotka u Łucji Rostkowskiej. Wróćmy tam razem po niezwykły klimat i czar tego miejsca, niemożliwy bez udziału uroczej gospodyni. Ten szczególny zielony zaułek na dłużej zagości w naszej pamięci, a u niektórych tęsknotę za takim własnym miejscem na ziemi może wyzwolić. A praca druga, której dziś posłuchamy? No to niechaj padnie kolejne pytanie, albo nawet i dwa. Dlaczego dochodzi do zdrady? Czy zdrada może uratować małżeństwo? Wyznania młodej kobiety nagrał kilka lat temu Adrian Chimiak i zebrał w reportażu Zdrada. Warto posłuchać, bo jak się okazuje, przykład prosto z życia skłania do wielu różnych i jakże ważnych refleksji. A już w drugiej godzinie reporterskich wędrówek, a zatem już po 23, sięgniemy po pracę Aleksandry Czyżniewskiej z 1995 roku Duś, duś, gołąbeczki. Hodowca Wiesław Rotał pięknie opowiedział o swoim skrzydlatym hobby, o radości płynącej z hodowli. Audycję polecamy znawcom i tym, którzy tylko czasem podziwiają z daleka wysokie loty. Wiedza, którą zdobędziemy, sprawi, że z jeszcze większą sympatią o gołębiach i hodowcach będziemy myśleć. Na dobry początek zrelaksujmy się, bo pamiętamy o ogrodach.
Jara, chodź tutaj, chodź, Jareczko, nie wolno tam. No, idziemy tutaj. Pierka! O, dzień dobry, witam panią. Czy pani kogoś poszukuje?
Szukam ciekawych ludzi.
Ale o tej porze? No jest troszeczkę późno. A jeszcze taka pogoda jest troszeczkę przeddeszczowa.
A pani?
Jeszcze jestem z moją sunią Tiaro, która ze mną tu przebywa, ale zapraszamy obie na dobrą herbatę.
Można?
Bardzo proszę.
To ogromnie się cieszę.
Tiara, chodź pancia, wchodź do nas. Tiara jest bardzo wścibska, bardzo ciekawa i uwielbia swój ogród. Bo to teraz jest nasz ogród. Była jeszcze Perełka, ale Perełki już nie ma. Perełka odeszła i została Tiara.
Pani sama na tych włościach, tak, działkowych?
Tak, sama jestem na tych włościach i nazwałam ten mój ogród, dla mnie cudny, zielonym zaułkiem, bo jest cały w zieleni. Szkoda, że wcześniej żeśmy nie spotkały się, bo kwitły rododendrony, azalie.
Ale teraz też jest pięknie.
Jest pięknie, jest zielono. Są ptaki. Zadomowiły się u mnie, dlatego że całą zimę dokarmiałam ptaki.
To zimą też pani na
tak,
działkę?
Tak, przychodzę na spacer sobie i sama, i z psem. Ale są domki wylęgowe, więc one mają warunki ku temu, żeby tu w sosnach siedziały. Jak pani widzi, jest dużo zieleni krzewów, piękne świerki, piękne tuje. Nie wiem, jak to drzewko się nazywa, ale mówią Baba Jaga. I posadziłam też, więc już pięknie też rośnie. Są magnolie, są lilie, bardzo duże. Proszę zobaczyć, jakie wysokie lilie.
O.
To niespotykane, bo lilie są...